Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak. W studiu Radia Rodzina gościmy siostrę Teresę Pilecką, Salezjankę, czyli Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki. Siostra jest ze wspólnoty w Ostrowie Wielkopolskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, powiem tak po salezjańsku, viva Jezu. A odpowiedź brzmi Viva Maria.
Viva Maria, to ciekawe, czyli niech żyje Jezus,
niech żyje Maria. Tak się pozdrawiamy nieraz z bardziej wtajemniczonymi, na przykład w szkole dzieciaki tak latają po korytarzu.
Viva Jezu,
Viva Maria.
Czyli to pozdrowienie od księdza Jana Bosco gdzieś tam pochodzi?
Tak, no matki Mazzarello, naszej współzałożycielki.
Dobrze, to już się powitałyśmy. Bardzo nam miło, że możemy siostrę gościć w naszym studio. Pierwsze pytanie, które prawie zawsze takie samo zadaję w tej audycji. Kiedy słyszy siostra słowo Eucharystia, to pierwsze skojarzenie jakie?
Pierwsze skojarzenie, wielka miłość zamknięta w pokornym, małym kawałku chleba i też wielka ofiara. Z miłości do mnie, do nas.
Jeśli wstąpiła siostra do zgromadzenia zakonnego jako, myślę, młoda kobieta, nie wiem jak to było, może zaraz się dowiemy, to spodziewam się, że jakby jest dla siostry oczywiste to, że Bóg jest właśnie w tym kawałku chleba, że jest tą miłością, że jest obecny, że to jest prawdziwa, rzeczywista obecność i że ta msza święta, Eucharystia, była wtedy i teraz również jest dla siostry ważna. Jak to było w tym temacie w dzieciństwie i w młodości potem? Czy siostra to wyniosła z domu rodzinnego?
Tak, to jest bardzo niebezpieczny temat. Bo tak naprawdę rzeczywiście sięgam tutaj pamięcią do swojego dzieciństwa i to bardzo wczesnego. Moi rodzice wywodzą się z pobożnych rodzin i w domu żeśmy zawsze się wspólnie modlili. W wieku tam 3-4 lat chodziłam już na katechezę przedszkolną. No i uwaga, właśnie jak miałam 4 lata, to sobie sama przyjęłam Pana Jezusa. Pierwszą komunię sobie zorganizowałam. Oczywiście nikt się wtedy nie zorientował, bo była oktawa Bożego Ciała. Sypałam kwiatki z innymi dziećmi, byłam na biało. Popatrzyłam tylko, czy siostra zakonna nie patrzy, nie patrzyła, więc podeszłam do balustrady, tam gdzie dzieci klęczały, a ja sobie stanęłam na tym klęczniku, żeby być równa z nimi. No i oczywiście ksiądz też się nie zorientował i dał mi Pana Jezusa. Ale potem długo, długo się modliłam właśnie po mszy świętej i to było takie podejrzane dla mojego taty, który był wtedy ze mną, to w kościele to bardzo dokładnie wszystko pamiętam. Wszystkie szczegóły, gdzie byłam, w którym miejscu i w ogóle, ale potem już tą drogę do domu to jakoś mniej pamiętam. I to wiem z relacji mamy, że właśnie tak wracałam, klepałam się po sercu i mówiłam, że ja tu kogoś mam i tak się cieszyłam, skakałam do góry. Nie? No i potem taka była dyskusja w domu, że coś tam się musiało zadziać, żebym powiedziała, o co chodzi. I no, ja wiedziałam, że zrobiłam coś nie tak, to byłam tego świadoma. No i mama mówi, Tereska, ale powiedz, co tam w kościele się stało, nie? Ale nie zbijeś mnie? Mama mówi, no nie zbiję cię, tylko powiedz, co się stało. No i wtedy powiedziała mnie, że przyjęłam Pana Jezusa właśnie ten. No i oczywiście rodzice trochę byli wystraszeni, no to tak. Takie małe dziecko, bez spowiedzi, bez niczego, nie? Poszli ze mną do księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz, oczywiście dziekan, powiedział, że no nic strasznego się nie stało, skoro wiedziałam, że to jest Pan Jezus. I świadomie to zrobiłam z premedytacją. No i pozwolił za rok uroczyście przystąpić do pierwszej komunii. Także jak miałam już lat 5, to przystąpiłam z drugą koleżanką właśnie do pierwszej komunii. To też bardzo dużo szczegółów z tego dnia pamiętam. Pamiętam, że miałam chyba 1000 wsówek we włosach, bo żeby poważnie wyglądać, mama mnie w koka uczesała. Ale sobie postanowiłam, że się nie podrapię ani razu. Także to tak, to takie najwcześniejsze jakieś właśnie...
A dlaczego siostra chciała, jako ta mała Tereska, przyjąć tego Pana Jezusa? Tak już siostra tęskniła za tym momentem?
No tak, tato chodził często do Komunii Świętej, mama tak samo, a ja dlaczego nie? Więc, a wiedziałam, że jak normalną drogą to pójdzie, no to jeszcze mam dużo lat, jeszcze dużo lat muszę poczekać, no więc sobie pomyślałam, że tak sobie zorganizuję, nie? No, a potem była taka sytuacja, że Już jak miałam 5 lat, chodziłam do Komunii Świętej, mama, tata i mój brat miał 3 lata wtedy, Tomek. To on się nieraz dar na cały kościół, dajcie mi też Jezusa. I ksiądz mu parę razy też dał. No bo jak dziecko wie, że to jest Pan Jezus. No i także on przystąpił do pierwszej komunii, jak miał 4 lata, legalnie. Także potem żeśmy całą rodziną już właśnie przystępowali.
Co takiego było w waszej rodzinie, że właśnie mieliście tak dużą świadomość tego, że to jest Pan Jezus i że dobrze mieć Go tak blisko?
No na pewno ta wspólna modlitwa. Ja pamiętam, że modlitwę zawsze prowadził tato u nas w domu. Przeważnie, bo nieraz mama też. Mama tak bardziej tradycyjnie, a tato tak nietradycyjnie i bardzo długo. Nieraz, jak już potem byłam starsza, to czekałam. Czasami jak się przyszło później do domu, ze szkoły czy skądś, to sobie pomyślałam, może już są pomodleni. Nie trzeba będzie tak długo, ale gdzież tam czekali na mnie. Więc i śpiew do Matki Bożej, i różaniec, i czytanie Pisma Świętego lub jakiejś pobożnej książki. Także bardzo dużo było tych treści właśnie, które przede wszystkim przekazywali rodzice. No i też własnym przykładem. Nie? Pamiętam od najwcześniejszych lat, że właśnie rodzice bardzo często chodzili, nie tylko w niedzielę, ale także nas nigdy nikt nie musiał zaganiać do kościoła, nigdy. Wręcz sami żeśmy latali. Ja wychowywałam się już potem, na początku, jak zdradzę, mieszkałam, tam się urodziłam, w Świebodzinie, tam gdzie jest ta wielka figura Chrystusa. Ale potem właśnie w wieku 7 lat, jak miałam 7 lat, to wyjechaliśmy do Częstochowy, bo też tacie się przyśniła Matka Boża częstochowska, tak przywołująca go. I on to odczytał, że mamy właśnie się przeprowadzić i tam być bliżej Matki Bożej. Więc tam żeśmy mieszkali, na Stradomiu Salezjanów. Moje siostry i księża Salezjanie. No to praktycznie większość czasu wolnego to się tam spędzało. Przy kościele, w kościele, pod kościołem właśnie tam. I nikt nikogo nie musiał zaganiać. Po prostu chcieliśmy tam być. Na wszystkie nabożeństwa dodatkowe, czy gorzkie żale, czy roraty, czy różaniec. Po prostu się biegało.
Mhm. A jak to było później? W młodości?
W młodości? No tak pamiętam. Kiedyś sobie chciałam tak policzyć. Uwaga, no to co mówię, nie chciałabym, żeby to było odebrane jako jakieś takie chwalenie się, czy coś takiego, nic podobnego. Ponieważ mam cały czas świadomość swojej grzeszności i wiem, że gdybym zaczęła tutaj mówić właśnie swoje grzechy na przykład, to byłoby to tak bardzo zrównoważone. Ale właśnie mówię to dlatego, że no Panu Jezusowi się po prostu to należy, żeby powiedzieć, bo to jest dowód Jego wielkiej łaski. No dla nas, takich słabych, małych, którzy tak sami z siebie nic nie możemy, ale On może wszystko. I właśnie On pokazuje, że może właśnie komuś takiemu małemu, słabemu, mało znaczącemu coś tak wielkiego ofiarować. I pamiętam właśnie tak, kiedyś sobie zastanawiałam się, od kiedy tak świadomie często chodziłam na mszę świętą, poza niedzielą. No to gdzieś po 12 roku życia. Czyli tak po prostu już starałam się codziennie być na mszy świętej. Jeździłam najczęściej na rowerze. Rower tam przywiązywałam do kłódki pod plebanią. I już w tej mszy świętej uczestniczyłam. Także bardzo mnie pociągała właśnie Eucharystia. Wręcz, nawet jak byłam chora, to pamiętam kiedyś poszłam z gorączką do kościoła i zobaczył to katecheta i oczywiście dostałam od niego burę. Ksiądz Kaziu, on jest teraz na misjach w Zambii. I powiedział, że na drugi raz jak będziesz chora, to po prostu daj mi znać, że jesteś chora. Ja ci tego Pana Jezusa przyniosę. No i tak było, nie? Że rzeczywiście dawałam tam przez brata czy przez kogoś znać. I nawet jak była bardzo późna pora, przychodził gdzieś tam po swojej pracy, przynosił mi Pana Jezusa do domu. Także tak to było.
Mam pokusę, żeby zapytać o powołanie. Może to jeszcze jakoś tutaj wyjdzie w tak zwanym międzyczasie. Nasza audycja, nasza rozmowa będzie emitowana na antenie radia w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Czy w Świebodzinie były jakieś szczególne tradycje tego, jak przeżywano to tak zwane Boże Ciało? Czy pamięta siostra takie wspomnienia właśnie z tamtych czasów?
To znaczy pamiętam właśnie te procesje. Pamiętam, że uczestniczyłam w oktawie Bożego Ciała. No to wtedy któryś z tych dni był moim pierwszym dniem pierwszej komunii. Nie umiem odtworzyć daty, kiedy to było. Może jakoś kiedyś przy pomocy kogoś by mi się udało, nie wiem. Ale to na pewno było w oktawie Bożego Ciała. No tak jak wszędzie. Były ołtarze, była procesja, były dzieci, które sypały kwiatki. Potem jak mieszkałam już w Częstochowie, to tak samo właśnie też były te piękne procesje. Też w Częstochowie mieszkałam już jako siostra salezjanka. Byłam we wspólnocie właśnie tam w Częstochowie, pod Jasną Górą. I no, tam już uczestniczyłam w tej wielkiej procesji, czyli jednego roku z Jasnej Góry do katedry, drugiego roku z katedry na Jasną Górę, bo to tak na zmianę. I przy każdym ołtarzu właśnie oprócz czytanego Słowa Bożego, Ewangelii, było też wielkie kazanie księdza biskupa, także to naprawdę trwało. Ale to każdy się na to nastawiał, ten czas poświęcał po prostu, wiedział, że to jest dla Pana Jezusa, a w tym czasie Pan Jezus nam daje no, stokrotne łaski, prawda?
Z tego, co siostra tutaj powiedziała już, to wynika, że i siostry salezjanki, i księża salezjanie byli dla Was, stali się dla Was rodziną. Mieszkaliście, tak? W domu?
Bardzo blisko mieszkaliśmy, znaczy nie aż tak bardzo blisko, ale blisko. Właśnie tam przy parafii był taki czas, że też moja mama i tato pracowali, pomagali księżom tam w różnych pracach. I kiedyś pamiętam, pojechałyśmy na oazę z koleżanką, z Gosią. Oczywiście jak wracałyśmy, to mówimy tak, to nie pójdziemy do domu, tylko najpierw pojedziemy do sióstr, bo byłyśmy na oazie w pogrzebieniu u sióstr salezjanek. No i tak zdecydowałyśmy, że pojedziemy. Ale przejeżdżałyśmy autobusem koło domu mojego, więc jak jechałyśmy, to schowałyśmy się tak pod okno, żeby nie było widać przypadkiem, że my jedziemy. No i dzwonimy do sióstr i drzwi otwiera moja mama. Także wpadka była, no ale... A tak to było, nie? Bardzo dużo czasu właśnie i księża salezjanie, i siostry, naprawdę, tak jak teraz patrzę, dawali nam bardzo dużo dobrego przykładu. Właśnie i w modlitwie, i w adoracji, i w nabożeństwach, i w gorliwości. No nie mogę nic sobie przypomnieć takiego, co by było jakąś rzeczą po prostu negatywną. Nieraz o tym siostrom właśnie teraz mówię, nie? Że taka była tam wspólnota i księży, i sióstr wtedy, że my po prostu byliśmy zapatrzeni w nich, nie?
Pierwsza myśl to jest takie urocze, jak siostra opowiada o tych właśnie, co trzeba było zrobić, żeby pójść do Pana Boga. Nie? Nic złego nie robiliście, nic złego siostra nie zrobiła wtedy, ale trzeba było trochę się z tym ukrywać.
Tak, no właśnie też z tym powołaniem tak myślę, że no Pan Jezus to mi zrobił kawał, nie? Bo tak samo jak ja Jego ukradłam, to myślę, że On w jakiś sposób też ukradł moje serce. Właśnie wtedy, bo jak miałam już 5 lat, to ja wiedziałam, że ja będę siostrą. I o tym wszystkim opowiadałam, chwaliłam się, że jak urosnę, to będę tak chodziła, a wtedy tam w tej parafii się nie były siostry pasterki, więc będę tak chodziła ubrana jak siostry pasterki. No, potem to się trochę zmieniło już w szkole podstawowej, już mieszkaliśmy wtedy w Częstochowie i oczywiście mówiłam wszystko odwrotnie, że nie, po prostu nie chciałam, żeby to jakoś tak wychodziło i zaprzeczałam. No, ale oczywiście, jak miałam 17 lat... To się zgłosiłam do zgromadzenia. Miałam 14, pierwsza się zgłosiłam, ale powiedzieli, dziecko, skończ szkołę jakąś. Więc jak miałam już 17, tak dokładnie i pół, się zgłosiłam. Zostałam przyjęta, więc musiałam rodzicom jakoś powiedzieć. No to wtedy powiedziałam rodzicom. To też było takie ciekawe, ale właśnie koledzy wtedy powiedzieli, koleżanki, koledzy, że oni wiedzieli, że ja po prostu mam powołanie i że na pewno pójdę. Chociaż ja całą podstawówkę zaprzeczałam, nie?
A to tak na przekór, czy po prostu nie chciałaś?
Nie chciałam, żeby to się wydało za wcześnie, nie? Nie chciałam, żeby to wyszło, ale to jakoś było widać, nie wiem.
To chyba widać.
No, jakoś tak.
Myślę, że generalnie nasi słuchacze wiedzą mniej więcej, jak wygląda życie siostry zakonnej. Tak przynajmniej po łebkach, tak bym powiedziała. Ale wiem, że siostra uczy w szkole. Może też siostra nam opowie trochę o tej codzienności, jak ona wygląda i gdzie w tej codzienności jest miejsce na tę Eucharystię, może na adorację Najświętszego Sakramentu. Jak to przeżywacie?
No tak w szkole uczy nas kilka sióstr, znaczy we wspólnocie 7 mieszkamy we wspólnocie, ale jeszcze z drugiej wspólnoty z Ostrowa siostry przychodzą. Mamy też przedszkole i każda z nas coś robi w tej szkole. No ja akurat uczyłam kiedyś plastyki, techniki, teraz uczę, katechizuję od kilku lat, ale wszystkie razem zaczynamy dzień właśnie od modlitwy za 10:06 rano. Spotykamy się w kaplicy naszej domowej, wspólnotowej, malutkiej u góry. Zaczynamy od juczni, rozmyślania. Potem biegniemy do kościoła na Eucharystię, bo nie mamy u siebie. Od czasu do czasu mamy w kaplicy albo szkolnej, albo w tej naszej właśnie domowej. Po mszy świętej szybkie śniadanie i po prostu na lekcję. No i to jest w ciągu dnia tak jak ksiądz Bosko, że właśnie małe akty szczeliste, krótkie akty modlitwy, jak strzały są wypuszczane właśnie w różnych momentach do Pana Jezusa, żeby podtrzymać właśnie czy to rozmyślanie z rana, czy tą Eucharystię przyjętą. Kiedyś mi się spodobało, jak jeden właśnie ksiądz powiedział, że tak naprawdę to jak się przyjmie Pana Jezusa, to można przez cały dzień adorować Go w własnym sercu. Cały czas się do Niego zwracać. Tylko właśnie kwestia tego, czy się pamięta o tym. No nieraz się nie pamięta, nie? Ale akurat ucząc katechezy, to jest to bardzo taki dobry moment, bo praktycznie na każdej lekcji się modlimy ze wszystkimi dziećmi. Dzieci się nauczyły już wymieniać różne intencje, naprawdę za cały świat po prostu się modlą i w jakiejś ważnej intencji, jeżeli ktoś ma, też się modlą często za mojego tatę, który zmarł niecałe 2 lata temu. To tak pamiętają naprawdę, także codziennie płynie za niego modlitwa w prawie we wszystkich klasach. No i właśnie z dziećmi się modlimy, te krótkie właśnie takie modlitwy w ciągu dnia, praktycznie co chwilę, nie? Co godzinę można powiedzieć. Oprócz tego, jeżeli ktoś pamięta, może, no to też wypuszcza taką modlitwę dodatkową, osobistą. Po południu dopiero wieczorem się spotykamy o godzinie 18, gdzie mamy właśnie nieszpory, czytanie, różaniec. Czasami mamy adorację. To są właśnie takie modlitwy wspólne. Oprócz tego każda siostra jeszcze jakąś ilość czasu poświęca na adorację osobistą, jak może, kiedy może, nie? To trzeba sobie zawsze wygospodarować. Jak jest ktoś pracoholikiem trochę, to musi po prostu bardziej się pilnować i gdzieś te ułamki właśnie znaleźć na kaplicę na to, żeby się spotkać z Panem Jezusem, czy sam, czy jeszcze jakoś wspólnotowo. Jeszcze jako wspólnota włączyłyśmy się właśnie w tą adorację w Ostrowie, w Kościele Miłosierdzia Bożego.
Tą wieczystą adorację.
Tak. I mamy właśnie tak nas wpisano z piątku na sobotę, właściwie już sobota, od 2 do 3 w nocy. Także co tydzień jeździ jakaś para. Jedna, która prowadzi samochód, druga siostra, która nie jeździ samochodem, nie kieruje. Tak sobie zaplanowałyśmy, że właśnie będziemy w taki sposób też adorować Pana Jezusa i włączać. I myślę, że to, że właśnie, chociaż to kosztuje, bo jest taka pora niefajna, nie? Ani to na spanie, ani na obudzenie. Ale myślę, że tak wszystkie stwierdziłyśmy ostatnio, że to, że nam się dużo rzeczy udało zrobić w szkole, że wiele rzeczy przeprowadzić, że jakoś tak w pokoju, że po prostu mamy dobre relacje we wspólnocie między sobą, to jest właśnie zasługa tego, że się po prostu gorliwie włączyłyśmy w tą adorację. Że Pan Jezus nam po prostu przez to błogosławi.
To jest wielki skarb dla was, dla Ostrowa. Właśnie ta możliwość tej wieczystej adoracji. Tak. Kiedy ktoś ma nagle pomysł, nie, żeby się pomodlić przed Panem Jezusem, to może po prostu wystarczy tam pojechać. Wielki skarb, naprawdę. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Jak siostra rozumie te słowa? Czy to się realizuje w siostry życiu? I czy wyobraża sobie siostra życie, nie? Życie chrześcijańskie też, bez Eucharystii?
Nie wyobrażam sobie ani jednego dnia sobie nie wyobrażam bez Eucharystii. Chociaż czasami takie dni się zdarzają, bo różnie to bywa, czy nieraz szpital, cokolwiek. Czasami nie ma takiej możliwości rzeczywiście, ale walczę do końca, żeby była możliwość bycia na Eucharystii, a przynajmniej przyjęcia Pana Jezusa. Także nie ma tutaj, że odpuszczam, bo na przykład, bo mi szkoda księdza, nie, żeby przyszedł czy coś. Nie, po prostu SMS czy coś przez księdza, czy może ksiądz przyjść udzielić Komunii Świętej, bo trzeba i myślę, że to trzeba też mieć odwagę, ale też to jest rola kapłanów, nie? Że właśnie w takich sytuacjach oni służą. To jest ich zadanie. Kiedyś miałam do Pana Jezusa taki trochę żal, jak byłam młodsza, że nie jestem chłopakiem, bo byłabym na pewno kapłanem, bo mi zawsze kapłaństwo bardzo pociągało. No w tej chwili oczywiście nie mam tego żalu, bo mam inne zadania do spełnienia, ale właśnie to jest to. Nasze konstytucje, zgromadzenia sióstr salezjanek też mówią o tym, że właśnie Eucharystia jest szczytem, jest źródłem, jest po prostu najważniejsza w naszym życiu i wokół Eucharystii wszystko po prostu, co robimy, to się wszystko zamyka w Eucharystii i cały czas krąży dookoła Eucharystii. Nic po prostu bez Pana Jezusa Eucharystycznego. Także my do tego też próbujemy zarazić ludzi młodych czy starszych, z którymi się spotykamy. Też mówimy często o Eucharystii, właśnie o tym, jak ona jest ważna, jakie to jest nieszczęście, kiedy na przykład opuszcza się niedzielną mszę świętą, a to jest naprawdę nagminne w tej chwili. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki to jest grzech i jaka to jest strata dla człowieka. No ale to trzeba naprawdę cierpliwie wciąż o tym mówić. Ja już dzieciom powiedziałam, że ja w kółko będę to mówić. Może wam się to znudzi, albo po prostu będę wam ciągle o tym przypominać, a wy przypominajcie swoim rodzicom, bo ja wiem, że to, że czasami nie chodzicie, to nie jest wasza wina. To jest też czasami zaniedbanie rodziców, nie? Że nie zaprowadzą, zwłaszcza te małe dzieci. No, także sobie nie wyobrażam życia. Nie, to jest niemożliwe w ogóle. Człowiek nie byłby tym, kim jest. Nie dałby rady w ogóle być dobrym bez Eucharystii. I nic by nie dał rady. Po prostu nic.
Wiem, że siostra ma przygotowany jakiś cytat czy historię, którą opowiadał ksiądz Jan Bosko.
To znaczy, wzięłam sobie tę książkę, ale nie będę całej czytać. Sny i wizje księdza Bosko. Ksiądz Bosko, właśnie nasz założyciel, on tak skromnie nazywał swoje wizje snami, żeby nikt tam może nie uznawał go za jakiegoś kogoś wielkiego. Bardzo to skromnie robił. Ale to były prawdziwe wizje. I właśnie jedną z takich wizji miał o dwóch kolumnach. Widział takie morze, po którym pływały statki, okręty i płynął też taki jeden wielki okręt, który ciągle był oszczeliwany przez różne inne nieprzyjacielskie okręty. Na tym okręcie był Ojciec Święty, biskupi, kardynałowie, ludzie, więc tak się domyślił, że to chodzi o łódź kościoła. No i w pewnym momencie nawet papież był poszczelony w tym śnie, widział właśnie jak upada, potem powstaje zaraz następny. Też statki nieprzyjacielskie też tam oszczeliwały i próbowały zrobić wszystko, żeby ten okręt nie dostał się, po prostu tam były dwie kolumny, które wychodziły z tego morza. Olbrzymie kolumny. Na jednej kolumnie była Eucharystia i był napis, oczywiście po łacinie, Zbawienie wierzących, a na drugiej kolumnie była Matka Boża i był napis Wspomożenie wiernych, Wspomożenie wierzących. I właśnie ksiądz Bosko widział, jak ten statek robi wszystko, ta łódź kościoła, żeby zakotwiczyć, po prostu łańcuchami się przypiąć wręcz do tych dwóch kolumn. I niektóre statki mniejsze pomagały mu w tym, próbowały go tam doprowadzić, doholować, a właśnie było też mnóstwo takich nieprzyjacielskich, które strzelały różnymi rzeczami, którymi tylko mogły strzelać. I też widział książki, różne pisma, którymi też kościół był atakowany i właśnie to też tam wszystko było widoczne, że był atak. No ale kiedy łódź właśnie ta przycumowała do tych dwóch kolumn, to już była bezpieczna i właśnie ksiądz Bosko potem mówił, że naszym największym skarbem i największym powodzeniem w tym, co robimy, to właśnie jest to, że trzymamy się Eucharystii i Matki Bożej i żeby zawsze po prostu o tym pamiętać, że to są dwa najważniejsze filary, dwie kolumny, którymi się powinniśmy w życiu kierować i które zawsze nam powinny towarzyszyć, czyli Eucharystia, częste przyjmowanie Pana Jezusa, częsta spowiedź i właśnie Matka Boża. Ksiądz Bosko nawet powiedział kiedyś, bo tam mówili mu, że może by tam z czegoś zrezygnować, z jakiejś modlitwy, bo tyle ma pracy i w ogóle tyle dzieł. A on mówi, że wolałby z niektórych rzeczy dobrych nawet zrezygnować, a po prostu, żeby nie opuszczać różańca, nie? Żeby na przykład pamiętać o tej modlitwie do Maryi. Także to tak mamy po prostu we krwi, nam to powinno płynąć.
Jesteście też córkami, córkami Maryi, wspomożycielki. Tak. Tej, która jako pierwsza miała w sobie Pana Jezusa.
Tak. Była pierwszym tabernakulum. No i to tak jest chyba, że jak przyjmujemy Pana Jezusa, nieraz człowiek jest taki słaby, zaspany, ale jeszcze na tyle jest ta możliwość, że można do Matki Bożej tą prośbę zwrócić, żeby Matka Boża adorowała Pana Jezusa w moim sercu, żeby ona się nim zajęła, bo ja zrobię to niedoskonale dzisiaj na przykład, nie? Albo nie dam rady. Jak się poprosi Maryję, bo ona też jest właśnie, też jak wierzymy, skoro to jest ciało, Pan Jezus wziął ciało od Matki Bożej, to tak samo jest cały czas obecny, zjednoczony ze swoją Matką. Także to jest tak, nie da się tego rozdzielić. Maryja od Jezusa.
Macie dobre wsparcie.
Mamy dobre wsparcie, tak jest.
Dziękuję, siostro Tereso. Siostra Teresa Pilecka, Salezjanka, Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki. Pozdrawiamy całą wspólnotę.
Bardzo serdecznie, tak. Wszystkie siostry po kolei, siostrę inspektorkę, nasze rodziny też pozdrawiamy przy okazji. No i wszystkich, którzy pracują w naszej szkole, którzy się uczą, którzy może będą tego słuchali. I może się zachęcą do tego, żeby częściej przyjmować Pana Jezusa i Go bardziej kochać. To będzie super.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Czy jest jakieś pożegnanie też salezjańskie?
To tak samo. Viva Jesus.
Viva Maria.